Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Koloseum, szczęść Boże, dzień dobry, Ewa Tylus i Dariusz Kąkol. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest wtorek, 23 dzień kwietnia i jak zwykle dzisiaj mówimy o chrześcijanach prześladowanych. Zawsze nasza audycja też dotyczy misji, misjonarzy i modlitwy, no bo modlimy się zawsze za chrześcijan prześladowanych i wszystkich cierpiących na świecie chrześcijan. Niestety podczas gdy my świętowaliśmy Zmartwychwstanie Pańskie w radości i pokoju na Sri Lance, w niedzielę wielkanocną doszło do zamachów terrorystycznych, samobójców na chrześcijańskie kościoły, no i też na hotele na Sri Lance. Ofiar było na początku ponad 200 ofiar śmiertelnych, później ta liczba urosła do 290. Krew chrześcijan woła do świata o nawrócenie. Niech zmartwychwstały Chrystus przyjmie do swojego królestwa wszystkich męczenników, którzy zginęli podczas liturgii w kościołach. Módlmy się za Sri Lankę, módlmy się za prześladowanych chrześcijan, módlmy się za prześladowców też. Do tego wzywa pomoc Kościołowi w potrzebie. Drodzy Państwo, zawsze składamy sobie życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy, także życzymy Państwu zdrowia nieustającego i oczywiście wszystkiego, co najlepsze, pokoju, zgody, miłości, radości i oczywiście spełnienia marzeń. Teraz zagramy utwór Biada, śpiewa Nie ma go tu. Koloseum, drodzy Państwo, już taki rozpoczęliśmy zwyczaj, że mówimy Państwu o tańcu uwielbienia. Taniec uwielbienia to jest taki zwyczaj w Janowie Lubelskim. Po rezurekcji ludzie wychodzą na rynek, gromadzą się tłumnie i tam w środku tego tłumu tańczą młodzi ludzie, dzieci i też dorośli na cześć zmartwychwstałego Chrystusa. Już ósmy raz tańczyli w tym roku. Było jak zawsze bardzo, bardzo radośnie. I kawałeczek tego chciałam Państwu dzisiaj wyemitować. Jak masz na imię?
Dominika.
Który raz tańczysz w tańcu uwielbienia? Pierwszy. Mhm. Jak ci się podobało?
Fajnie było.
Próby były trudne?
Nie.
I tańczymy dla kogo dzisiaj?
Dla Pana Jezusa.
Masz na imię?
Magda.
A który raz tańczyłaś?
Właśnie pierwszy.
Jak ci się ten taniec podoba?
Bardzo.
I dlaczego tak tańczycie na rynku akurat rano, z samego rana? Po kościele nie lepiej pójść do domu i już iść na śniadanie?
Fajnie zatańczyć taki taniec uwielbienia dla Chrystusa.
Przede wszystkim dla Pana Jezusa.
Tak.
Bo jest naszą wielką radością i chcemy Go uwielbić, tak?
Tak, pewnie.
Bardzo ładnie tańczyliście. A tutaj jest brat?
Tak.
Jak ma na imię?
Paweł.
I który raz?
To też jest mój pierwszy raz.
Czym dla nas jest taniec uwielbienia?
Taniec uwielbienia to jest w jakiś sposób pozwala nam uwielbić Pana Jezusa i Jego boskość. Możemy przekazać dzięki temu jakby Jego miłość, nie tylko przez modlitwę, ale też przez taniec. Oto przedstawiono sobie na rynku. Ale serdecznie zapraszamy każdego do powiększenia naszego grona i zapraszamy za rok, żeby również można było zatańczyć.
Próby są co tydzień?
Tak, tak, co tydzień w sobotę o 16.
Od grudnia?
Tak, gdzieś w okolicy końca stycznia i tak trwają te próby prawie do końca marca. A potem w kwietniu staramy się tak jakby na rynku przeprowadzić te dwie czy trzy próby.
Chrystus zmartwychwstał, alleluja.
Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. W niedzielę wielkanocną po rezurekcji na rynku w Janowie Lubelskim, na Lubelszczyźnie oczywiście, tańczyli janowiacy oczywiście, już po raz ósmy. Pozdrawiamy i gratulujemy i łączymy się w tej radości. Drodzy Państwo, a teraz utwór o tytule Nie ma go tu wstał i zagra nam Nie ma go tu. Koloseum, drodzy Państwo, a teraz jak co tydzień Przedstawimy Państwu felieton księdza doktora Andrzeja Pasia, z którego mogą Państwo dowiedzieć się tym razem sporo o pomoc Kościołowi w potrzebie, o papieskim stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w potrzebie, a felieton zatytułowany jest Boże Kilometry.
70 lat temu organizacja założona przez ojca Słoninę, Brenfrieda van Stratena, dziś Pomoc Kościołowi w potrzebie, zainicjowała kampanię Pojazd dla Boga. Tak zwanym kapłanom z plecakiem przekazano pojazdy, aby mogli objąć opieką duszpasterską wysiedlonych po II wojnie światowej katolików w Niemczech. Prowadzę lekcje religii w 7 szkołach i regularnie odprawiam mszę świętą w 3 centralnie położonych miastach. Każdego tygodnia jeżdżę na rowerze 215 km. Często w deszczu i śniegu, wzdłuż ulic i ścieżek pokrytych lodem lub błotem w zimie. To właśnie świadectwo napotkanego kapłana zainspirowało ojca Brenfrieda do udzielania pomocy księżom w powojennych Niemczech przez zdobycie funduszy na zakup pojazdów. W wyniku okropności wojny i podziału wschodnich prowincji niemieckich ponad 15 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Ponad połowa przesiedleńców była katolikami. Wielu wschodnio-niemieckich katolików zostało przesiedlonych w regionach, które były prawie wyłącznie protestanckie. Około 3000 kapłanów zapewniało duchowe wsparcie i udzielało sakramentu w tych regionach. Oni sami zostali również wysiedleni ze swoich dawnych domów. Podróżowali często pieszo z jednego miejsca w drugie, niosąc z sobą na plecach naczynia liturgiczne na mszę świętą. Wyglądali jak włóczędzy w zniszczonych ubraniach. Codziennie jechali godzinami, pokonując setki kilometrów. Walczyli z niepogodą zazwyczaj pieszo lub bardziej uprzywilejowani rowerem. Osłabieni przez trudy poniesione podczas przesiedlenia, chorowali, a wielu z nich zmarło. Niedługo po zakończeniu wojny w 1947 roku ojciec Brenfried szybko rozpoznał materialne i duchowe potrzeby tych, którzy zostali wysiedleni. Pochodzący z Holandii Norbertanin był wizjonerem miłosierdzia. Ufał Bogu, wierzył w dobro człowieka i w jego serce. Moc przebaczenia nawet pomiędzy tymi, którzy niegdyś byli zagorzałymi wrogami wojennymi. Pracował niestrudzenie, najpierw zbierając dla nich ubrania i żywność w Belgii i Holandii, a potem organizując zbiórki w całej Europie. Zwykł mawiać: ludzie są lepsi niż myślimy. Począwszy od 1949 roku, niepokojące doniesienia ze strony kapłanów z plecakiem skłoniły ojca Brenfrieda do rozszerzenia wysiłku, by zdobyć potrzebne fundusze na zakup pojazdów. Z sukcesem. W ciągu zaledwie 2 miesięcy udało mu się zebrać wystarczającą ilość pieniędzy na zakup 150 samochodów. Dostrzegając znaki czasu, planował kolejne kampanie ze śmiałym duchem przedsiębiorczości. Musimy udać się na wschód z konwojami pomocy. Musimy jeździć ciężarówkami z kapłanami, by napełniać ludzi darami miłości. 14 tak zwanych ciężarówek kaplic zostało pobłogosławionych 22 kwietnia 1952 roku w Königstein, dziś międzynarodowa siedziba ACN. Ciężarówki przerobiono na ruchome kaplice. Od tego dnia przez następne 2 dekady ciężarówki kaplice były w drodze z małym zespołem duszpasterskim, misjonarza i jednego kierowcy. Kościół na kółkach, dosłownie, przybywał do wiosek i miast. Każda ciężarówka kaplica miała 14 metrów długości, 2 metry szerokości i 4 metry wysokości, ważyła 5 ton. Jedna ze ścian bocznych była ruchoma, aby odsłonić ołtarz. Wejście do konfesjonału było po drugiej stronie. Zakwaterowanie dla zespołu ustawiono z tyłu ciężarówki. Ciężarówki z wielką kaplicą wyruszyły po raz ostatni w 1970 roku. Zatrzymywały się w setkach miejscowości w Niemczech, a nawet w niektórych miejscach za granicą. Mobilne kaplice stały się duchowymi schronieniami dla niezliczonych przesiedleńców w trudnym okresie powojennym. Do Polski Boże pojazdy ruszyły po 1980 roku, szczególnie w okresie stanu wojennego. Wiele parafii otrzymało pomoc, żywność, leki, ubrania, słodycze, ale przede wszystkim nadzieję i moc ducha braterstwa ze strony katolików zachodnich. Jedną z największych charytatywnych akcji był tak zwany Statek dla Polski. W samej akcji uczestniczyło 11 organizacji, by w imieniu papieża Polaka wysłać do jego ojczyzny tysiące ton darów dla rodaków. W ten sposób motoryzacja w pracy duszpasterskiej stała się jednym z głównych celów organizacji Ojca Winfrida. Dziś pod nazwą Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a od 2011 roku jako stowarzyszenie podlegające Ojcu Świętemu. W wielu krajach na całym świecie odległości między wioskami i miastami są znacznie większe niż w Niemczech. Pojedyncza parafia terytorialnie może przypominać całą diecezję. Dlatego ACN zapewnia finansowanie pojazdów odpowiednich do warunków lokalnych, czyli tak zwanych pojazdów terenowych. Gdzie dziś potrzebna jest taka pomoc? Odpowiedź jest oczywista, na całym świecie. Podobnie jak niegdyś Polska, aktualnie taką samą sytuację przeżywa Kazachstan. Jedna z sióstr zakonnych tam pracujących opowiedziała swoją historię życia. Ojciec siostry Wiery był gorliwym katolikiem. W czasach sowieckich odmówił współpracy z KGB. Z tego powodu pewnego dnia on i dwóch innych mężczyzn, luteranin i baptysta, zostali wezwani przez KGB. Władze zagroziły mężczyznom, że jeśli nie będą współpracować, coś może przytrafić się im dzieciom. Wkrótce potem córka luteranina została znaleziona martwa w pobliżu Moskwy, gdzie uczęszczała na uniwersytet. Podobnie zamordowano dziecko drugiego mężczyzny. W tym samym czasie matka siostry Wiery urodziła pierwsze dziecko. To była dziewczynka. Kiedy dziecko trafiło do szpitala z powodu zapalenia płuc i złamania kości, potrzebna była transfuzja krwi. Dziwnym trafem pomylono grupę krwi. Dziewczynka zmarła. Rodzice chcieli mieć więcej dzieci i w końcu urodziły się bliźniaki. Wiera i jej brat, który przyszedł na świat 15 minut po niej. Ojciec bał się opowiadać dzieciom o Bogu, ponieważ obawiał się, że spotka ich taki sam los jak pierwsze dziecko. Mimo to dzieci odnalazły wiarę i nawet odkryły powołanie. Wiera została siostrą zakonną, a jej brat księdzem. A wszystko to za sprawą kapłana, który po pierestrojce po raz pierwszy w 1990 roku publicznie w języku polskim zaprosił mieszkańców miasta na mszę świętą. To on pomógł im odnaleźć drogę do Boga. Myślę, że śmiało można powiedzieć i nazwać ojca Winfrida kapłanem z plecakiem, a raczej z kapeluszem i plecakiem. Bo właśnie w kapeluszu i w plecaku dobro, które czynił dla najbardziej potrzebujących, nigdy nie zdołało się zmieścić. Sam ojciec Słonina mawiał o sobie: im jestem starszy, tym wyraźnie widzę moje kapłańskie powołanie. Jestem księdzem z przekonania. To, co czynię, czynię całym sercem. Nie stoję na czele żadnej parafii, ale z pomocą mojego biuletynu, który dociera do stosunkowo wielkiej liczby ludzi, wypełniam jednak prawdziwie kapłańskie zadanie. Mam nadzieję, że Pan Bóg nie jest ze swojego biednego kapłana Winfrida zbyt niezadowolony. Na pewno. Dzięki, ojcze Winfridzie. Ksiądz Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
To był właśnie felieton księdza doktora Andrzeja Pasia.
Teraz posłuchajmy takiego utworu: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś. Alleluja, proszę Państwa. Także niezwykły utwór, no, być może nie ma najwyższej jakości, bo tak naprawdę chodzi przecież o sam tekst, o to, jak jesteśmy, jak on w kościele jest interpretowany. Proszę wsłuchać się w ten nastrój pięknej pieśni. No i nućmy sobie wraz z chórem kościelnym.
Koloseum w Radiu Wnet. Drodzy Państwo, minęła 13:31, a z nami jest Zbigniew Stefanik, korespondent ze Strasburga we Francji. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Witamy bardzo serdecznie i chciałabym, abyśmy porozmawiali dzisiaj o katedrze Notre Dame. we Francji i oczywiście spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, kiedy możemy dowiedzieć się, czy już może możemy dowiedzieć się, co było powodem tego pożaru, bo powiem szczerze, że media donoszą, że nawet za własne śledztwo zabrali się internauci, próbując dociec, co tak naprawdę mogło być powodem tego pożaru, który, jak mówi się, nie mógł wybuchnąć przypadkowo. To jest katedra bardzo ważna historycznie, ważny zabytek dla całej Europy, z ważnymi relikwiami, no bo przypomnijmy, korona Pana Jezusa była w środku i nie tylko ona zresztą. I co wiemy nowego, czy może już coś wiemy nowego na temat tego pożaru w katedrze?
Otóż śledztwo rozpoczęło się właściwie podczas jeszcze trwającego pożaru, albowiem już o północy w dniu pożaru prokuratura paryska wraz z Wydziałem Policji Kryminalnej z Paryża rozpoczęli wspólne śledztwo. W tym śledztwie obecnie bierze udział około 50 funkcjonariuszy policji należących do Wydziału Śledczego Policji Kryminalnej Paryża. Jest to niemal połowa tego wydziału. Tak więc zdaje się, iż policja kryminalna traktuje to śledztwo dość poważnie. Warto mieć na uwadze, iż temu śledztwu przygląda się cały świat, albowiem sytuacja, która wydarzyła się w katedrze, tak naprawdę zbudziła uwagę niemal całego świata. I także wszystko wskazuje na to, iż faktycznie przyczyną tej tragedii był nieszczęśliwy pożar, no, który został zniecony w ramach czynności wykonywanych podczas prac remontowych. Zdaje się, iż firma, która wykonuje prace remontowe, czy też wykonywała prace remontowe na dachu katedry, miała podobną sytuację kilkanaście dni wcześniej, gdzie również na budowie, gdzie prowadziła swe prace remontowe, doszło do podobnej sytuacji, podobnego zdarzenia. To również badają śledczy. Jednakże na tym etapie nic nie wskazuje na to, przynajmniej na podstawie informacji, które posiadamy, iż przyczyną tego pożaru mógł być czyn natury kryminalnej czy też terrorystycznej. Czego dowodem może być fakt niewszczęcia śledztwa w tej sprawie przez prokuraturę terrorystyczną. Tak więc wszystko wskazuje na to, iż faktycznie przyczyny tego pożaru były związane, jak wspomniałem, z pracami remontowymi. Warto mieć na uwadze, iż tak naprawdę zabytki we Francji cierpią w dużej mierze na brak renowacji i remontu. Wynika to tak naprawdę ze sporu kompetencyjnego pomiędzy poszczególnymi władzami, które mają tak naprawdę zająć się tym remontem. Przykład katedry Notre Dame de Paris. Budynek jako taki obiekt należy do państwa, ponieważ jest to katedra i wszystkie kościoły, które istniały na terytorium Francji do 1905 roku, czyli do przyjęcia zasadniczego prawa o realizacji kraju, należą do państwa francuskiego. Tak więc zasadniczo to państwo francuskie jest właścicielem tej katedry. Jednakże jednocześnie zarządza tą katedrą Kościół katolicki przy wsparciu i udziale miasta Paryż. To przykład, który właśnie pokazuje, iż istnieje spór kompetencyjny dotyczący tego, kto tak naprawdę ma zająć się renowacją, remontem tej katedry. Mówiąc wprost, kto ma za to zapłacić? Czyli która instytucja, który organ ma tak naprawdę wziąć na siebie koszta związane z tym remontem. Te kwestie dotyczą innych obiektów o charakterze religijnym, zabytkowym we Francji, tylko katedra w Paryżu. Przykład bliższy mi osobiście, czyli przykład ze Strasburga. Katedra w Strasburgu również potrzebuje, wręcz domaga się, można powiedzieć, remontu, kapitalnego remontu. Ten remont trwa, jest on wszak jednak przerywany, ponieważ trwają tam również spory kompetencyjne o to, kto ma zapłacić za kolejne etapy tego remontu. To wszystko powoduje, że zabytki tak naprawdę są w stanie, który wymaga tego remontu, jednakże spory kompetencyjne, jak i również nakłady finansowe, które są często niewystarczające, powodują, iż remonty te są wykonywane w sposób lakoniczny, czy też wykonywane w sposób niewystarczający. I ja bym tutaj dopatrywał się realnych przyczyn do tego pożaru, ponieważ faktycznie katedra Notre Dame de Paris nie była remontowana od dawna, czy też dostatecznie remontowana od dawna. Jej stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, o czym mówiono już wcześniej. Dotyczy to również, jak już wspomniałem, wielu zabytków na terytorium Francji, tak więc nie jest to przypadek odosobniony i tutaj należy doszukiwać się przyczyny tak naprawdę w kategoriach urzędniczych, politycznych, czyli kto tak naprawdę odpowiada za to, iż faktycznie na zabytki we Francji są tak naprawdę zaniedbane. Tak więc tutaj no z pewnością ta przyczyna jest istotna i warto sobie wyjaśnić te kwestie, jak i również stworzyć konkretne ustawodawstwo, które tak naprawdę wyjaśni raz na zawsze, mówiąc wprost, kto tak naprawdę musi ponosić koszta związane z renowacją, utrzymaniem, wreszcie z remontem zabytków, w tym zabytków religijnych na przekwaną. Państwo, samorząd, czy też grupy religijne. Te kwestie dotyczą właściwie w dużej mierze kościoła katolickiego, ponieważ większość kościołów powstało faktycznie przed rokiem 1905. Tak więc, jak już wspomniałem, trwa o te kościoły spóry. Także na przykład muzułmanie mają problem o tyle mniejszy, iż ich świątynie powstały już po przyjęciu tego prawa zbliżonego laicyzacji Francji. To powoduje, że ich świątynie są własnością ich grup religijnych, czyli tak naprawdę są one finansowane przez te grupy religijne, nie przez państwo, tylko przez te grupy religijne, co właściwie ułatwia kwestię związaną z renowacją, remontem tych obiektów, ponieważ remont ten jest tak naprawdę w ich gestii i na ich koszt wykonywany najczęściej. Co również ma swój zły aspekt, ponieważ faktycznie powoduje to, iż grupy muzułmańskie są często finansowane z zagranicy ze środków przez organizacje, które prowadzą działalność islamistyczną, ale to już jest inna debata. To nie dotyczy to.
Rozumiem, ale przepraszam jeszcze, bo chciałabym odejść na teraz od spraw finansowania przebudowy katedry, czy remontów katedry, konserwacji. Tylko skupić się jeszcze na tym śledztwie, bo czy to nie jest dziwne, po tym wszystkim, jak pan to opowiedział, czy to nie jest dziwne, że we Francji, gdzie jest coraz mniej kościołów, coraz więcej meczetów, kościoły są wręcz zamykane, to któraś firma, która wcześniej już doprowadziła do zapruszenia ognia w innym miejscu, też tutaj prowadziła remont, też ogień się zapruszył, a śledczy, którzy jeszcze nie rozpoczęli prac w katedrze, takich badawczych, bo trwało i nadal trwa jej zabezpieczenie, już wysnuli sugestie o przypadkowym zapruszeniu ognia po tak krótkim czasie, prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji.
Otóż, no, prawdę powiedziawszy, ja mogę pani dać tylko takie informacje, jakie posiadam. No, nie jestem śledczym. Jako korespondent bazuję na komunikatach prasowych. Jednakże no, dla mnie osobiście, prywatnie, to już jest bo moja opinia prywatna, tutaj kwestia właśnie związana z niezbytecznym remontem, jakby z brakiem tych remontów, powoduje, iż teza o wypadku jest bardzo prawdopodobna, ponieważ no faktycznie dochodzi do takich sytuacji. Do podobnej sytuacji doszło przecież w innych świątyniach we Francji już wcześniej, gdzie faktycznie w wyniku zaniedbań przy remontach, w wyniku złego stanu technicznego obiektów dochodziło również do pożaru. Mhm. Tak więc no, ta sytuacja no, nie powoduje u mnie jakiegoś zdziwienia, jednak bardziej no właśnie tutaj poczucie, iż we Francji obecnie, jeśli chodzi o obiekty zabytkowe, o zabytki, o kościoły, jest konieczna natychmiast ustanowienie regulacji, czyli ustawodawstwo, które wyjaśni raz na zawsze, kto tak naprawdę odpowiada za ten remont, kto za niego musi zapłacić, jakie wynikają z tego obowiązki i sankcje w przypadku niewykonania tych obowiązków. Albo jak już wspomniałem, problem ten dotyczy właściwie w obiektu referendowym całej Francji i podobna sytuacja mogła również zdarzyć się w Strasburgu, gdzie również trwa remont katedry, gdzie katedra ta również wymaga renowacji, a ta renowacja zdaje się przeciągać no właśnie ze względu sporów kompetencyjnych. Mhm. Tak więc pytanie, czy ta sytuacja sprawi, iż ustawodawca francuski wprowadzi regulacje, które wyjaśnią raz na zawsze statusy prawne tych obiektów, jak i również źródła finansowania tych remontów. Jednakże ja osobiście na tym etapie nie posiadam żadnych dowodów, które miałyby świadczyć o tym, że doszło do jakiegoś podpalenia. Wiadomo, już było wiele fake newsów po tym wydarzeniu, również podczas pożaru. Mówiono o tym, że jakiś mężczyzna miał znajdować się na dachu katedry, to później zostało zdementowane. Było wiele różnych fake newsów, które miały dowieść, iż faktycznie tam doszło do jakiegoś zamachu, czy też celowego podpalenia. Jednakże zdaje się, iż śledztwo nie wykazuje takich zamiarów i ja osobiście jestem skłonny w to wierzyć, ponieważ załóżmy nawet, że był to zamach terrorystyczny, no to czy możemy sobie wyobrazić, że w sytuacji, gdzie ktoś dokonał takiego zamachu, o takiej wadze tak naprawdę, o takim znaczeniu, byłby to zamach jakby o większym znaczeniu tak naprawdę niż zamach na World Trade Center z 11 września roku 2001. Załóżmy, że ktoś taki zamach przeprowadziłby, czy on mógłby się tym zamachem nie pochwalić? Czy można by było dobrać sytuację taką, że po prostu żadna organizacja do tego zamachu się nie przyznaje? No, ja osobiście w to wątpię, ponieważ no zakładając, że były to działania ISIS na przykład, to sytuacji, gdzie Daesh, państwo islamskie, straciło niemal całe swe terytorium geograficzne. Czy mogłoby do tego się nie przyznać, jeśli z ich punktu widzenia byłby to taki wielki sukces i dokonaliby tego podpalenia? Ja osobiście w to wątpię, tak więc no, biorąc pod uwagę, że nikt nie przyznał się do tego wydarzenia, nawet nie próbował do tego się przyznać, w mojej opinii nic nie wskazuje na to, iż mielibyśmy do czynienia z jakimś wątkiem terrorystycznym. Nic również nie wskazuje na wątek kryminalny, ponieważ no, nie odnaleziono żadnych dowodów, żadnych zapalników, z tego co mi wiadomo, które wskazywałyby na wątek kryminalny. Jednak warto również mieć na uwadze, iż to śledztwo tak naprawdę interesuje cały świat. Tak więc no, trudno byłoby tutaj, nie wiem, zataić coś, w jakiś sposób przekierować pewne informacje. No, w mojej opinii jest to niemal nieprawdopodobne, niemożliwe. Tak więc no, ja osobiście przyjmuję tą tezę o pożarze, tragicznym pożarze. Zważywszy na fakt, iż faktycznie mam tą świadomość, iż obiekty nad Sekwaną, zabytki kościoły znajdują się w złym stanie technicznym, wymagają one renowacji i ta renowacja często no, nie następuje.
Jeśli chodzi o spowodowanie wypadku, może być umyślne albo nieumyślne. Wiemy, że są takie dwa rodzaje, ale jeśli chodzi o ujawnienie czy przyznanie się, to też wiemy, że w Sri Lance terroryści nie przyznali się do zamachów, a spowodowali 8 zamachów takich właśnie kościołów. Teraz nasuwa się pytanie, czy gdyby to był zamach, to czy władze Francji byłyby w stanie powiedzieć, że faktycznie mieliśmy do czynienia z zamachem? Czy to byłoby nie na rękę chociażby ze względów dalszego bezpieczeństwa czy stabilizacji kraju, nie wyjeżdżania?
Mamy tutaj do czynienia z kolejną sytuacją w Sri Lance. Trwa polityczny niepokój od dłuższego czasu. Jest to kraj, gdzie trwają spory no, polityczne, religijne od dawna. I tak naprawdę informacje, które posiadamy je głównie z komunikatów prasowych wydanych przez władze tego państwa. Tak więc no, tych informacji na razie nie potwierdzała jednoznacznie strategiczna agencja, ani prasowa, ani wywiadowka. Tak więc trudno powiedzieć, kto dopuścił się tej zbrodni, która miała miejsce w święta w Sri Lance. Jeśli chodzi o Francję, no katedra Notre Dame de Paris to symbol nie tylko Francji, ale chrześcijaństwa. No i nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie ktoś no, przeprowadza zamach na symbol chrześcijaństwa ze swojego punktu widzenia, podkreślam, czyli ze swojego punktu widzenia terrorystycznego, odnosi potężne zwycięstwo ideologiczne, polityczne, militarne, i do tego się nie przyznaję. To znaczy, no jakby to jest, byłaby to sytuacja no, co najmniej kuriozalna w kontekście, w którym faktycznie państwo islamskie przegrywa walkę militarną, ideologiczną jeszcze nie, polityczną również, ale militarną z pewnością, utraciło swe geograficzne terytorium. Tak więc zakładając, że zrobiłoby to państwo islamskie, czy też takie organizacje o podobnym profilu jak na przykład Al-Nosra, Boko Haram, Al-Qaida, czy inne organizacje terrorystyczne z Magrebu na przykład, czy można by wyobrazić sobie sytuację, gdzie ta organizacja dokonuje takiego czynu i do niego się nie przyznaje? No, ja osobiście nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
A zapytam jeszcze, jaki klimat panuje w Paryżu teraz? Czy nadal ludzie przychodzą pod katedrę? Czy nadal panuje taki smutek?
Francuzi przechodzą powoli do normalizacji, ponieważ w międzyczasie odbył się 23 ogólnokrajowy dzień demonstracji antyrządowych we Francji, w tym również w Paryżu, gdzie również doszło do ekscesów, podobnie jak w poprzednich tygodniach. Obecnie Francja czeka na konferencję prasową prezydenta Francji, która ma odbyć się za kilka dni, dotyczącą no właśnie pakietu antykryzysowego. Tak więc Francja obecnie żyje już tym, co ma się wydarzyć w związku z kryzysem politycznym, który trwa nad Sekwaną od 17 listopada ubiegłego roku. Jest to największy kryzys w całej historii V Republiki, kryzys społeczny. Tak więc kwestie związane z katedrą z pewnością interesują Francuzów, jednakże zbiórka na odbudowę katedry wywołała nad Sekwaną wiele kontrowersji. Wiadomo, iż na ten moment zebrano ponad 1 miliard euro na rzecz odbudowy świątyni. Są prowadzone 2 zbiórki. Z jednej strony państwo francuskie prowadzi tą zbiórkę, z drugiej strony francuska fundacja zajmująca się dziedzictwem kulturowym, czyli La Fondation du Patrimoine Culturel. Te 2 zbiórki trwają i wywołują one, jak wspomniałem, kontrowersje, ponieważ środowiska opozycyjne wobec rządzących, przede wszystkim związane z żółtymi kamizelkami, propagują komunikat w sieci o następującej treści, iż francuscy miliarderzy znaleźli miliard na kasety, natomiast zabrakło im pieniędzy na opłacenie podatków i inne cele społeczne. Tak więc, jak już wspomniałem, sama ta zbiórka powoduje wśród wielu Francuzów swego rodzaju kontrowersje w związku z tym, iż faktycznie znajdują się pieniądze w sposób niemal błyskawiczny, potężne pieniądze z ich punktu widzenia na odbudowę świątyni, a trudno znaleźć kilkaset euro, czy też kilka tysięcy euro na bezdomnych, czy też inne akcje charytatywne. Tak więc, jak już wspomniałem, ta kwestia jest pod tym kątem rozpatrywana. Kolejna kwestia to związana już bezpośrednio kwestia z odbudową świątyni. Otóż Emmanuel Macron poinformował w orędziu do narodu, iż zamierza on doprowadzić do odbudowy świątyni w ciągu 5 lat, co eksperci oceniają w sposób nieprawdopodobny. Otóż zdaniem ekspertów odbudowa Notre Dame potrwa co najmniej 10 do 15 lat. Tak więc prezydent Francji tutaj z pewnością, z ich punktu widzenia, wykazał się daleko idącym optymizmem, czego oni nie podzielają jako eksperci.
I tym akcentem... Tak, jeszcze jedno zdanie.
Ale jak już wspomniałem, Francja przechodzi do kolejnych wydarzeń. Następnym tym wydarzeniem będą zapowiedzi Emmanuela Macrona w ramach pakietu antykryzysowego.
I tym akcentem i tym zdaniem zakończymy nasz wywiad. Bardzo serdecznie dziękujemy naszemu korespondentowi, panu Zbigniewowi Stefanikowi, za wywiad w Koloseum.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, wszystkiego dobrego. I drodzy państwo, dziwne to jest trochę, bo to tak jakbyśmy nie chcieli odbudować części Warszawy. Część katedra Notre Dame jest oczywiście częścią Paryża. I teraz utwór.
Proszę państwa, posłuchajmy w tej chwili Twoja miłość jak ciepły deszcz. I tutaj będzie śpiewał Szcześniak, Mieczysław Szcześniak z takim zespołem New Life.
Koloseum, drodzy państwo, pamiętajmy o pomocy materialnej dla chrześcijan cierpiących chociażby w Syrii, na Bliskim Wschodzie, ale także w Afryce i w wielu innych krajach świata. Można też przekazać swój 1% podatku na cele PKWP, oczywiście charytatywne, pkwp.org, taka jest strona Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, pkwp.org. I tam mogą państwo wybrać program, w który państwo chcą się zaangażować. No chociażby zakupy dla mieszkańców Syrii. Można nawet wybrać jakiś konkretny zakup. Chciałam jeszcze ogłosić bardzo, bardzo miłą wiadomość. Mianowicie prezydent Andrzej Duda wręczył ciekawe odznaczenia, bardzo ważne dla nas. Mianowicie dyrektor sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło, został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i dodatkowo odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi został ksiądz Andrzej Halemba, dyrektor centrali PKWP. I Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał ksiądz Mariusz Boguszewski, dyrektor warszawskiego biura PKWP. To jest dla nas ogromny zaszczyt. Niewątpliwie jest to wyraz uznania dla wszystkich darczyńców także. Także dziękujemy. To są podziękowania od Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które chciałam państwu z wielką radością przekazać. I teraz takie zaproszenie, ponieważ jutro można wziąć udział w bardzo ciekawym wydarzeniu w Polach Dialogu. Oczywiście przy Stradomskiej 6 w Krakowie, akta 2, koniec internetu. Dobromir Sośnierz będzie w Polach Dialogu i wiemy, że pod koniec marca tego roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę o prawach autorskich, potocznie zwaną akta 2, i budzi ona ogromne kontrowersje. Pojawiają się pytania, czy ten swobodny dostęp do internetu jest zagrożony, czy internauci będą blokowani, czy mamy bać się internetowej cenzury? I na te powyższe i nie tylko te pytania odpowie właśnie pan Dobromir Sośnierz, eurodeputowany, członek partii Wolność, obecnie kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia Konfederacja Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy. Pola dialogu Krakowskie Biuro Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wychodzi naprzeciw prośbom internautów, by zacząć publiczną dyskusję na temat właśnie akta 2. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Pers. Uwaga, obowiązują zapisy na to spotkanie. Liczba miejsc jest ograniczona, także polecam Facebook, stronę Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I tam jest link do zapisów. Bardzo serdecznie zapraszamy. Przypomnę jeszcze, że to jutro o godzinie 19 do godziny 21, 24 kwietnia, Pola Dialogu, Stradomska 6. I bardzo serdecznie Państwa już zapraszam na kolejną audycję Koloseum, która będzie za tydzień we wtorek o tej samej porze o 13.00.